Zacznę od Ewangelii Jana, od pierwszego rozdziału. Chcę troszkę na początku nawiązać właśnie do tego święta, które mamy, tak? Wiemy, kto jest najlepszym ojcem. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12. Tym zaś, którzy go przyjęli, z kontekstu wiemy, że chodzi o Pana Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tak? To jest jedna z podstaw Ewangelii. Wiecie, często dzisiaj się mówi, że wszyscy są dziećmi Bożymi. Bardzo często można to spotkać, takie stwierdzenie. Absolutnie nie jest to prawdą. Nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Nie wszyscy. Jan mówi apostoł tym, którzy go przyjęli. Tym, którzy przyjęli Chrystusa. Tym, którzy narodzili się nie z ciała tylko, czyli z łona swojej matki wyszli, ale jeszcze z Boga się narodzili przez Ducha Bożego i przez wiarę w Słowo Boże. Tylko ci są dziećmi Bożymi. I to jest, wiecie, to jest to, że Jezus, wiemy, że On jest nazywany pierworodnym. Więc Bóg miał Syna, ale Bóg miał ogromne pragnienie, aby mieć więcej dzieci. I to było zamierzeniem Ewangelii, tak? On nie chciał pozostać na jednym synu. Nie chciał. Miał plan, aby przez swego Syna uczynić miliony z nas, swymi dziećmi. I gdzie o czym czytamy? W Ewangelii, w Efezjan, w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale jest mowa, gdzie Paweł się z nami się dzieli objawieniem planu Bożego. I czytamy tak, trzeci werset pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechu według bogactwa Jego. Więc czytamy upodobaniem woli Ojca, planem Jego w miłości było to, że przeznaczył nas do synostwa, tak? I to słowo synostwo, powtórzę, już mówiłem to nieraz, jest to słowo, które było w tamtych czasach używane w terminie, w kodeksie prawnym, rzymskim. I było to słowo, które mówiło o człowieku, który nie był spokrewniony, nie miał żadnego pokrewieństwa krwi i został przyjęty do rodziny i dano mu wszelkie prawo dziedziczenia, jak wszystkie inne dzieci w tej rodzinie. To jest prawny termin, to słowo. Więc teraz Bóg w miłości nas, którzy słowo mówiliśmy mu obcy kiedyś, nie znaliśmy go. W Chrystusie, kiedy przyjęliśmy Chrystusa, On nas adoptuje i dołącza do swojej rodziny z całym prawem dziedzictwa. Dlatego Paweł mówi, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Okej? Bóg nie ma tak, że ma faworytów, że jednemu dziecku daje, drugiemu nie daje. Wszystkich chce błogosławić. Dalej, na następnej stronie w Efezjan czytamy takie słowa. Dalej, to jest plan Ewangelii, który miał Paweł objawiony. I mówi tak, drugi rozdział od 14. Albowiem On, Chrystus, jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, czyli nam poganom, i pokój tym, którzy są blisko, czyli Izraelowi. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Przez Chrystusa teraz i Żydzi, i poganie mamy przystęp do Ojca w jednym duchu. Przystęp to znaczy swobodny dostęp. Rozumiecie? Przystęp. W każdej chwili, 24 na dobę, możesz przychodzić do swego Ojca Niebiańskiego. W Duchu Świętym. Duch Święty nam w tym pomaga. To jest Jego rola, aby On nas w modlitwie brał nasze serce i przenosił do Ojca. Do społeczności z Ojcem. Żeby Ojciec stawał się żywy. Żeby obecność Ojca była w naszym życiu. To jest też rola Ducha Świętego. I wiecie, każdy ojciec pragnie dziedzictwa dla swych dzieci. Chcielibyśmy coś im zostawić. Chcielibyśmy, żeby im było łatwiej po nas. Prawda? To jest coś, że wiecie, nawet ludzie niewierzący to mają. To jest wbudowane w ojcostwo. Człowiek nieraz gromadzi po to, bo ma w sercu taką myśl, aby dzieci moje to miały. To jest proste, tak? My nie musimy, nie wiem skąd tam się to bierze. Wierzę, że to jest od Boga. Naprawdę wierzę, że to jest element, że Bóg mówi, że stworzyłem człowieka na obraz swój, na swoje podobieństwo. Dlatego wierzę, że nawet niewierzący ludzie, oni też są stworzeni na podobieństwo Boga. I to jest pewien ślad. Wierzę, że właśnie te uczucia, jak uczucia rodziców, ta miłość matki, miłość ojca, wierzę, że to jest coś, co jest po prostu w nas podobieństwem do Niego. I w Efezjan, w pierwszym rozdziale, Paweł mówi tak, od 15 wersetu, przeto ja, odkąd usłyszałem wierze waszej, w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Tu jest Paweł, on wyraża swoje serce. On mówi, ja pragnę, aby Duch Święty przyniósł wam objawienie tych wszystkich rzeczy, które macie w Ojcu, które Ojciec dał wam w Chrystusie. To jest to dziedzictwo. I teraz, kiedy on mówi, że chce, aby Duch Mądrości przyszedł, a ku poznaniu Jego, abyśmy lepiej mogli poznać Boga. I następną rzecz, którą wymienia, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Więc Bóg, kiedy nas zradza jako swoje dzieci, On nas też powołuje do nadziei. Jaka jest nadzieja? Często wielu ludzi, oni nie wiedzą. My nieraz jesteśmy okradzeni z tego. Ale to jest tak ważne, Paweł zaraz po poznaniu Boga wymienia, ja chcę, że modlę się o to, żebyście wy wiedzieli, do jakiej nadziei Bóg was powołał. Co jest waszą nadzieją? Co Ojciec przeznaczył dla was? Jaką przyszłość zamierzył dla was? To jest bardzo ważne, żebyśmy byli ugruntowani w tych rzeczach. I Łukasz 12 rozdział, weźmijmy teraz. I wierzę, że tu jest pewna rzecz, ja uważam, kluczowa. Jeśli chodzi o tą nadzieję naszego powołania, jeśli chodzi o nasze dziedzictwo. Nie chcę czytać, bo fajnie by było w ogóle przeczytać to, jeśli nawet nie cały rozdział, to od 13. Tu jest tak zwane to ostrzeżenie przed chciwością o tym człowieku, który sobie, tak Jezus zaczyna tutaj to. Mówi o człowieku, któremu pole wydało stokrotny plon, więc sobie pomyślał, co tu zrobić. Mówi, wiem, co zrobię, więc wybuduję jeszcze większe spichlerze niż mam, więc sobie to zgromadzę wszystko. Po prostu super, tak? Słuchajcie, dla Żyda to było oczywiste, że jeśli ma stokrotny plon, to jest błogosławieństwo. No Pan pobłogosławił. No to rewelacja. Super, wszystko jest świetnie, tak? Więc on sobie, 18 werset, mówi tak ten człowiek, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję, zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr, złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? No kosmos, dlaczego tak ostro? I zaraz Jezus dodaje, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Wiecie, Bóg tak rozumie, że wszyscy jesteśmy tu szafarzami. Jeśli On nam w czymś błogosławi, to Jego pragnieniem jest, żebyśmy my to wzięli i obracali to dla Niego, dla Jego Królestwa. To jest Jego pragnienie. Ten człowiek, może powiedzieć, on nic takiego nie zrobił. Tylko tyle, że był egoistą. Totalnym egoistą. Nie chciał nic z tym zrobić. Nie chciał nic. Ale w zakonie oni też mieli wiele rzeczy powiedzianych, tak? Żeby błogosławili biednych, ubogich i tak dalej, żeby się dzielili. Mieli wiele tego. Ten człowiek nie. On tylko on był skupiony, super. Po prostu on nie był w stanie widzieć nic ponad te życie tutaj doczesne. Nic więcej. I potem, zaraz potem, z tego nie będę czytać, bo my to w większości znamy, Jezus mówi o tym właśnie, że nie możemy dwóm panom służyć. Zaraz po tym, w kontekst to jest, tej wypowiedzi, Jezus mówi, nie możesz służyć Bogu i mamonie. Nie możesz. I potem kończy to tak, szukajcie najpierw królestwa. I potem pada ten 31 właśnie werset, lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. I teraz 32. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. I wierzę, że to jest setno naszego powołania. Ojcu upodobało się dać nam królestwo. Coś Ojciec zaplanował. Przeczytam wam 25 rozdział Mateusza. Kiedy jest ta mowa, kiedy Jezus zbiera narody na sądzie, kiedy powraca, tak? Kiedy rozdziela między kozłami i owcami i wtedy mówi tak, 34 werset. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Nie bój się maleńka trzutko, bo Ojcu upodobało się dać wam królestwo. Wiecie, że Ojciec to królestwo przygotował od założenia świata. To słowo założenie, ja sobie sprawdziłem, to jest słowo, które opisuje, wiecie co opisuje? Poczęcie. Poczęcie. Kiedy w kobiecie poczęło się życie. Kiedy był akt małżeński, tak? I po prostu i poczyna się życie. I tu jest powiedziane, że Ojciec przygotował królestwo od założenia, na samym początku. Rozumiecie to? To, jak dzisiaj ten świat wygląda, to nie był cały cel Ojca dla nas. On przygotował królestwo. I teraz słuchajcie, o czym właśnie my rozmawiamy. Jeśli byśmy tutaj wzięli, tak mieli szczelne żaluzje, wszystko tu zasunęli, zamknęli i pomyśleli sobie tak, to jest ten świat, w którym my żyjemy. Ale tam, po drugiej stronie, jest świat niewidzialny. Jego możesz tylko poznać przez wiarę, przez słowo. Jest coraz częściej się to dzieje, że Bóg to się zdarza i to jest niesamowita łaska, że Bóg potrafi wziąć tutaj kogoś stąd i tam na jakiś czas i on wraca. Jest naprawdę coraz więcej takich świadectw. Słyszałem świadectwa, że Bóg całe zgromadzenia kolektywnie na chwilę tam zabierał, we wszystkich razem. I oni mieli świadomość, wszyscy widzieli to samo. To nie była jakaś halucynacja. Po prostu Bóg w duchu zabierał swoje dzieci, żeby im dać rzeczywistość tych rzeczy, które są wieczne. Więc teraz Jezus mówi, Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Więc tak naprawdę, co Jezus mówi? Jezus mówi, chcę, żebym waszym skarbem było te wieczne królestwo. I jeśli te wieczne królestwo uczynicie swoim skarbem, to wasze serce będzie przy tym skarbie. Wspaniałą rzecz ostatnio słyszałem. Słuchałem takiego człowieka, Reinhard Hirtler. I on powiedział taką rzecz. On to akurat mówił o modlitwie, żeby Panie uczynił nas głodnymi. I on mówi, to jest kompletnie niebiblijne. Nie znajdziecie takiej modlitwy w Biblii. Nie ma takiej modlitwy, że ktoś się modli, Panie, uczyń mnie głodnym, Ciebie. Nie ma. I teraz on mówi, posłuchajcie, jaką rzecz. Niesamowite. Mnie to bardzo, pięknie to po prostu ujął w słowa. On mówi tak. To, nad czym kontemplujesz w swoim sercu, zrodzi pragnienia. To, nad czym rozmyślasz w swoim sercu, to, o czym będziesz marzył w swoim sercu, to sprawi, uczucia zrodzi w twoim sercu i twoje serce za tym będzie chciało pójść. Rozumiesz? Jeśli po prostu... Jeśli ruszę dzisiaj po nabożeństwie na salony samochodowe, żeby oglądać ciągle nowe auta godzinami, prawdopodobnie to zrodzi jakieś uczucia w moim sercu. Prawdopodobnie. Może zrodzić. Jeśli spędzę masę czasu nad czymś, patrząc na coś, pożądając tego, po prostu moje serce nie ma opcji, żeby było obojętne. Halo? Nie ma takiej opcji. Więc jeśli my chcemy, Jezus tutaj mówi, po prostu Ojciec, On daje ci wieczne królestwo, dlatego mówi, nie bój się tutaj tracić majątności, inwestować w te królestwo i mówi, bo w taki sposób twoje serce będzie tam, gdzie jest twój skarb, będzie przy wiecznym królestwie. A to jest najważniejsze. Dlatego, że ono jest wieczne. Dlatego, że to życie, ono szybko minie. To jest kilkadziesiąt lat. A potem on przyjdzie. I teraz chcę wam coś przeczytać o tym królestwie. Będziemy teraz rozmawiać właśnie o tym, czego nie widzimy. Nie widzimy naszymi naturalnymi oczami. Będziemy rozmawiać o rzeczach, które one istnieją. One są bardzo realne. Na przykład Hebrajczyków, tak, o tym mówi. Wy podeszliście, mówi, nie do góry, do zgromadzenia świętych, do krwi, która kropi, tak? Tak jest powiedziane. Do zgromadzenia duchów w niebie. To wszystko jest realne. To jest tak, jakbyśmy, jest ten nasz pokój, ale to wszystko, cała ta ziemia jest otoczona duchową, niewidzialną rzeczywistością, która jest niesamowicie realna. Zobaczmy Daniel, drugi rozdział. W ogóle księga Daniela jest niesamowitą księgą. Masę objawień, tak? Snów. Tu jest to miejsce, kiedy król Nebukadnezar, on ma sen, tak? Jest zaniepokojony. Skrócę tą historię, mogą wszyscy nie znać. Więc ma sen, widzi pewien sen i ma taki wpadł na sprytny, ale okrutny pomysł. Dlatego, że miał różnych magów, różnych czarodziejów przy nim. Oni z tego dobrze żyli, ale on wpadł na taki pomysł. Wiecie, tym razem chcę, żebyście wy mi wyłożyli sen, ale jest problem, bo ja wam tego snu nie powiem. Naprawdę okrutny plan. I mówi, jak wy mi tego nie powiecie, to was wszystkich zabiję. Wszystkich moich doradców. To was wybije. Bo znaczy, że jesteście do niczego, tak? I oni go tam, jest moment, gdzie oni go podchodzą. Tak, królu, powiemy, ale ty nam powiedz ten sen, nie? On mówi, nie. Nie daje się tutaj. I wtedy ta wieść dochodzi do Daniela. Daniel też miał być zabity. Oraz Szedrach, Meszach, Abednego, tak? Trzech jego przyjaciół, wszyscy Izraelici, pobożni, oddzieleni dla Boga, żyjący w tym systemie, w relacji z Bogiem. To jest niesamowite. I wtedy jest taki moment. Daniel, on przychodzi do nich, prosi ich, tak? Mówi, słuchajcie, módlmy się. Wołajmy o to, aby Bóg nam dał objawienie, bo mówi, jak nie będzie, to jest po nas. Tak? I mówi tak, 18 werset, 2:18 Daniel. Nie, to może 17. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom. Ananiaszowi, Miszaelowi, Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocy, w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów, ustanawia królów, udziela mądrość mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc. A teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. I wtedy on wyrusza do króla. Daniel poszedł wtedy do przełożonego króla Ariocha. Mówi, słuchaj, weź mi załatw wizytę. I 25 werset. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego. Znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar. Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. I powiem wam, ta odpowiedź jest niesamowita. Jest tak pokorna i tak pełna wiary, uwielbienia Boga. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie. I teraz już Daniel przychodzi do tej rzeczywistości niewidzialnej. On zaczyna mówić o tym. Poza tym wszystkim, mówi, jest Bóg. Jest prawdziwy Bóg w niebie. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezorowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ów posąg, potężny jego blask, straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś, jego ramiona ze srebra, jego brzuch, jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk odezwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro, złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożyłem królowi. To jest niesamowite, ja nie wiem jak wy, ale ja teraz realność czuję, to jest proroctwo. To jest realna interwencja niewidzialnego Boga nieba na ziemię. Przychodzi... Wiecie, Babilon wtedy to było największe królestwo, można powiedzieć, to był cały świat prawie. No, Babilon, po prostu wszystko. I do tego największego władcy tamtego świata przychodzi Bóg w widzeniu nocnym, daje sen, aby się komunikować z nim. Coś chce ci zakomunikować, ale on nie wie co. Więc Bóg ma wiernych swoich sług wtedy, tak? Izraelitów posyła, żeby to wyjawili. I dalej jest tak, ty o królu, 37 werset, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc, siłę, chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. Następnym królestwem po królestwie babilońskim było królestwo perskie. O tym on mówi. ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, potem trzecie królestwo greckie, z miedzi, które opanowuje całą ziemię, czwarte królestwo rzymskie, będzie mocne jak żelazo. Bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. Lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gniazdą. Ale to, że palce, słuchajcie teraz ten werset, ale to, że palce u nóg były po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gniazdą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą. Lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Zmieszają się z sobą. O czym tu jest mowa? Wierzę, że o przymierzach między narodami. Naprawdę w to wierzę. To jest te królestwo rzymskie, które trwa do dziś. My jesteśmy w kulturze rzymskiej. Wiele o tym mówi, to jest normalne dla nich. Ta kultura rzymska tak wpłynęła, ona trwa do dzisiaj. Rozumiecie? I ona powstaje nawet teraz. Powstaje i powstaje z tymi wartościami, które miała i powstaje przeciwko wartościom chrześcijańskim. Na przykład w Europie. Na nowo się odradza to wszystko. Humanizm, wszystko. Najważniejszy człowiek, najważniejsze jego pragnienia. Nie ma znaczenia. Chce eutanazji, rąb go. Chce z dziećmi już do tego, w Kanadzie na przykład, już myślą nad tym, żeby dla pedofilów dać prawa. Autentycznie, to nie jest bajka. Myślą o tym. I potem jest tak, 44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwie się kamień, bez udziału rąk rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Więc w tym proroczym śnie jest pewna chronologia. Ona mówi o przyszłości, ale ten sen dotyka rzeczy, które jeszcze nie nastały. Nie nastały. Jeszcze te królestwo, które ma wypełnić całą ziemię, które było tym kamykiem w tym śnie, który on widział, tak? Że wszystkie inne królestwa upadną, będą jak plewa, wiatr rozwieje, nic nie zostaje z tych królestw. Ale będzie pewne królestwo przyjdzie, które zostanie na wieki. Nigdy nic już nie obali tego królestwa, rozumiecie? Na wieczność. Te królestwo będzie panować na wieczność. I dalej, jak zobaczymy Daniela, 7 rozdział, od 13 wersetu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. I potem jest ten moment, kiedy są opisywane czasy Antychrysta, że przyjdzie ktoś taki jak Antychryst, że powstanie, że będzie walczył przeciwko temu królowi, że będzie złe, jest napisane, będzie miał właśnie taki język, który będzie obrażał tego króla, będzie bardzo bluźnił przeciwko królowi, Chrystusowi. To jest cecha czasów ostatecznych, ale potem i nawet jest napisane, że dadzą mu władzę, że będzie prześladował chrześcijan, będzie mordował chrześcijan. Jest o tym, jest miejsce takie, nie będziemy tego czytać, ale kończy się to wszystko tak. Potem 26 werset, 7. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, tego antychrysta, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Zobaczmy teraz objawienie, też 7 rozdział. Nie, 20 rozdział, zobaczmy. 4 werset. Tak. Od 1. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. To jest, powiem wam, ciekawy werset. To może nie pokażę, ja szybciutko to przeczytam. Mateusz 19:28. Jezus mówi tak do swoich apostołów. Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I teraz tu, kiedy czytam w objawieniu 20 rozdział, 4 werset, i widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. To jest mowa o nich. Kiedy on wraca, apostołowie będą mieli swoje trony w jego królestwie. Nawet jest powiedziane, że aniołów będziemy sądzić. Tak jest powiedziane, tak? I potem jest werset 6. Nie, przepraszam. Dalej 4. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali. Te słowo to jest dosłownie to samo słowo. Królowali z Chrystusem przez 1000 lat. Więc co chcę powiedzieć przez to, że te królestwo, o którym Jezus mówi do swoich apostołów, że nie bójcie się, upodobało się Ojcu dać wam królestwo, tu nie chodzi o to, że my mamy w sercu pokój, radość, sprawiedliwość. On w ogóle nie o tym teraz mówi. On mówi o tym, że Ojciec zaplanował dla was wieczne królestwo. Wieczne królestwo. Czyli to chodzi o to, że to, co jest niewidzialne, to, co jest wieczne, ta realność duchowa, przyjdzie czas, że kiedy Chrystus wraca, On przychodzi na ziemię i ustanawia to na ziemi. I wtedy jest powiedziane, że On złączy wszystko i wszystko pojedna z Ojcem. Wszystko. Że to jest taki plan. Królestwo przyjdzie i teraz my jesteśmy przeznaczeni do tego królestwa, aby razem z Chrystusem panować i królować nad tą ziemią, kiedy On wróci. I to jest to, co Jezus im mówi, że On pragnie, aby to była rzecz, która nas najbardziej będzie motywować. I chcę wam teraz coś powiedzieć. Po co są nagrody? Na przykład w sporcie. Dla motywacji. Doskonałe. Dla motywacji. Jeśli wiecie, to by było tak, że oni biegną i ten, co wygrywał, nic z tego nie ma. Nic w ogóle. Dalej jest na równi z innymi traktowany. Zero w ogóle wywyższenia. Zero jakiegoś medalu. W ogóle to sensu nie ma w ogóle. Po co to robić, tak? Oni biegną dla wieńca. Oni chcą ludzkiej chwały, wiadomo, tak? Ale chcą. Chcą tej chwały. Więc teraz po to jest to objawienie tej nadziei naszego powołania, abyśmy wiedzieli, po co biegniemy. Abyśmy wiedzieli, po co są pewne rzeczy. Dlaczego mamy żyć tak, a nie inaczej? Wiecie, kiedy jest powiedziane o Mojżeszu, i to jest niesamowite, w liście do Hebrajczyków, jest powiedziane tak. Albo przeczytam to. 11:23. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ wiedzieli, że dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Skierował oczy na zapłatę. Więc ten, kto pisał ten list, nie wiemy tak naprawdę, kto go napisał, ale Duch Święty dał mu objawienie, dlaczego Mojżesz zrobił to, co zrobił. Dlaczego był w stanie odrzucić wszystkie skarby Egiptu? Egipt znów wtedy to było największe królestwo. On miał wszystko, rozumiecie? Można powiedzieć, cały świat był dla niego. Wszystko. I był w stanie to odrzucić i znosić hańbę z Bożym ludem. Skierował oczy na zapłatę. On miał objawienie wieczności i miał objawienie Bożej nagrody. On wiedział, że za to zostanie nagrodzony. I teraz też, kiedy Jezus o tym mówi, żeby nasz skarb właśnie był w tej wieczności, był w wiecznym królestwie, w Kolosan jest tak napisane, 3:1, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim. W Koryntian też Paweł mówi tak, że chwilowy ucisk przynosi nam ogrom wiekuistej. To słowo wiekuiste znaczy wiecznej chwały. Chwilowy ucisk tutaj przynosi nam ogrom wiecznej chwały. I mówi nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, jest doczesne, to, co niewidzialne, jest wieczne. I kiedy byśmy potem zobaczyli, on potem mówi taką rzecz. Dlatego, czy jesteśmy w ciele, czy poza ciałem, staramy się podobać Bogu, albowiem wiemy, i tam jest, różne są tłumaczenia, ale w Grece dosłownie on mówi, bo wiemy, że każdy z nas musi stanąć, i tam jest takie słowo, przed stolicą sędziowską Chrystusa. 2 razy jest to słowo użyte. Ono jest też w Rzymian użyte. I tu jest mowa tylko o wierzących w tym momencie. Tylko o wierzących. Mówi, wiemy, że każdy z nas wierzących będzie musiał stanąć przed tą stolicą sędziowską Chrystusa, aby otrzymać zapłatę według tego, jak żył tutaj w ciele. Ok? Więc on mówi, on jest tym motywowany. Mówi, patrzę na to, co niewidzialne, zmierzam do nagrody, która jest za wypełnienie mojego powołania. I mówi, czy jestem w ciele, nie ma znaczenia. Czy Bóg mnie wyjmuje z ciała, bo miał takie przeżycia? Mówi, to nie ma znaczenia. Cały czas jestem skupiony na jednym. Chcę żyć dla Niego. Chcę żyć dla wiecznego królestwa. Chcę żyć dla wiecznej nagrody. To jest to, co mnie motywuje. Dlatego on był w stanie mówić, to nie ma znaczenia. Ja nie chcę nic mówić o swoim życiu. To nie ma znaczenia. Bylebym dokonał biegu. Bylebym wypełnił powołanie, które mam w Chrystusie. O czym tu jest mowa? Mowa jest o tym, że każdy z nas powinien bardziej być zakotwiczony w tym, co niewidzialne i w tym, co wieczne, niż w tym, co jest doczesne. Mamy patrzeć na to, co niewidzialne. Kiedy tam czytaliśmy tak, że o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest w Chrystusie, jest w Bogu. Słuchajcie, nasza tożsamość nie jest tu na ziemi. Jezus o nas mówi, kiedy się modli, w Ewangelii Jana 17 mówi tak, oni są na świecie, ale nie są ze świata. To jest mowa o nas. Jestem tu na świecie, ale ja już jestem z tego królestwa. Więc teraz żyję dla celów tego królestwa z tą perspektywą, że czekam, że król wróci i ustanowi całe królestwo tu na ziemi. I zdam przed nim sprawę. I zostanę nagrodzony za to, jak mu służyłem. I to jest to, czego Jezus pragnie. I powiem wam, on dalej w Łukasza, jeden fragment wam przeczytam jeszcze. Myślę, że to jest coś, co gubimy często, niestety. I nawet jako Kościół, myślę, może generalnie gdzieś nam to ucieka. Jezus po tym, kiedy on mówi właśnie, że Ojcu się podoba nam królestwo, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I mówi tak dalej, 35 werset, 12 Łukasz. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. To jest pozycja oczekiwania. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak. Błogosławieni oni. Jezus mówi, wy zaś. Do kogo on to mówi? Do nas wszystkich. On doskonale wiedział, że on nie wróci za ich życia. Pomimo to nakazał im żyć takim stylem życia. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. Więc Pan poszedł na wesele. Ja teraz wam powiem tak, nasz Pan odszedł. Jest taka przypowieść, kiedy oni się go pytali, Panie, czy teraz nastanie królestwo? I on mówi tak, wiecie, to jest tak, że mówi, był człowiek, który wyjechał daleko, aby przejąć królestwo. I mówi, wziął swoje sługi, zanim wyjechał i rozdał im różne dary, różne talenty, tam są wręcz talenty, tak? Czy tam była mowa o jakichś dobrach, tak? O kasie, no tak naprawdę wtedy. I on im to rozdał. I mówi, i wyjechał, żeby gdzieś przejąć królowanie. Ale też byli tacy, którzy krzyczeli, nie chcemy, aby ten nad nami królował. I on mówi, i potem mówi, on wraca. Czyli nasz Pan, on odszedł, poszedł do nieba i przejął królowanie. Czytaliśmy o tym w Daniela, tak? Przejął. Daniel to widział, że stanął przed sędziwym i zostało mu dane całe królestwo i cała władza i wszystko, i chwała, i moc, wszystko. On to przejął. I zostawił swój kościół, któremu rozdał swoje dary i talenty. I mówi, pewnego dnia wrócę. I kiedy wraca, co tam się dzieje wtedy? Mówi, bierze woła każdego i mówi, dobra, co ty zrobiłeś z tym, co ci dałem? Mówi, Panie, miałem 10, mam 20. Czad, chodź. Mówi, 10 miast dla ciebie. To będzie naprawdę. 1000 lat będziemy królować z Chrystusem. Kiedy tu jest powiedziane, że w Kolosan, że nasze życie jest ukryte w Nim i kiedy On się objawi i wtedy nasze życie się objawi, o czym to jest mowa? To jest mowa o nagrodach, które są w Chrystusie dla ciebie. Rozumiesz? Tu nie ma objawienia pełni twojego życia. Kiedy Chrystus wróci, wtedy nasze życie objawi się w Nim. I powiem wam, kiedy Chrystus wróci, świat przekręci się do góry nogami. Zrobi takiego fikołka, wszystko zostanie zburzone, wszystkie wartości, które były do tej pory, wszystko. Ci, którzy byli tacy, nagle się staną nikim. Pyłem, który wiatr rozwieje. A ci, którzy byli tacy, pogardzani, jak słowo mówi, niegodni tego świata, poniżani, prześladowani często, ci tacy mali nagle staną się takimi. Kiedy On wróci ze swoim królestwem. Dlatego On mówi, czuwaj. Czuwaj. Po co jest to czuwanie? Właśnie to czuwanie zakotwicza mnie w tym, co niewidzialne. Jeśli masz ten styl życia, bo Jezus tu mówi nam o stylu życia, mówi, wy bądźcie podobni. Mówi do każdego z nas. Czy ja wrócę za 100 lat, czy ja wrócę jutro, po prostu bądźcie podobni. Czekajcie na mnie. czekacie na mój powrót. I to jest niesamowite, tak? Kiedy on mówi, ta jedna rzecz, słuchajcie, on wraca, a ty czuwasz. Czekasz na niego. Masz relację z nim. Służysz mu. On wraca. I co on mówi, co się wtedy wydarzy? Błogosławieni słudzy, których Pan, 37 werset, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiada wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, przystąpiwszy będzie im usługiwał. To jest identyczne, co się stało, kiedy on umył nogi swoim apostołom. Te przepasze to jest dokładnie to. Wyobraź sobie, on jest królem królów. Cała chwała, wszystko. I nagle tam jest powiedziane na ziemi, że on zdjął tą szatę swoją, którą wtedy miał, i tu będzie to samo. On tą szatę królewską, rozumiecie? Tak jakby z tej godności króla znów staje się sługą, aby usługiwać tym, którzy na niego czekali. Tym, którzy wytrwali przy nim. Tym, którzy czuwali. Tym, którzy mu służyli. I powiem wam, to jest warte wszystkiego. To jest warte wszystkiego. Jezus, wiecie, tak naprawdę, jakbyście czytali Ewangelię pod tym kątem, on cały czas kierował myślenie tych, którym głosił, na te wieczne królestwo. Cały czas. Tak mi się przypomina, chcę wam jeszcze taki wersecik jeden przeczytać, pozwólcie. To jest Mateusz 19 rozdział i powiem wam, poruszył mnie ten werset. Tutaj tak naprawdę oni się pytają Jezusa w tym rozdziale o sprawy rozwodu, małżeństwa. I w pewnym momencie Jezus takim odpowiada. 10 werset. Nasi uczniowie mówią tak do niego. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę. Tylko ci, którym jest dane. I teraz słuchajcie to. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Więc Jezus mówi tutaj, że będą ludzie, którzy tak zrozumieją wieczne Królestwo, że dla nich kwestia tego, że nie będą mieli tu rodziny, nie będzie miała znaczenia. I wierzę, że Jezus o tym mówi z pasją. Wiecie, że On tak zrobił? Tak jak każdy z nas, On miał szansę raz być na ziemi, raz narodzić się jako człowiek. Tak jak każdy z nas. I nie zaznaczył tych rzeczy. Był trzebieńcem. I mówi, że będą ludzie tacy i wierzę, że w czasach ostatecznych coraz będzie więcej. Słyszę o tym. Zdarza się to. Że młodzi ludzie dostają objawienie. Że Pan ich powołuje do takiego stanu. I oczywiście to nie jest tak, że Bóg do tego kogoś zmusza, żeby nikt się tutaj nie czuł jakiś teraz przestraszony. Nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że On mówi, kto może pojąć, niech pojmuje. Jezus to kończy, tą wypowiedź. Mówi, będą tacy trzebieńcy, którzy sami siebie wytrzebią dla Królestwa Niebios. Bo oni wiedzą, że te życie tutaj jest tylko po to, dla nagrody, kiedy On wróci. I oni za to otrzymają nagrodę. Za ten styl życia, do którego Bóg ich powołuje. I nie będą mieli smutku. Paweł tak żył, tak? Apostoł Paweł tak żył. Nie miał z tym problemu. Oczywiście ja mówię, nie, żeby nikt nie miał teraz takiej paniki, że się źle z tym czuł. Ale tu jest kwestia, słuchajcie, ja rozumiem to tak. Ci ludzie, ci trzebieńcy na pewno wiedzą, gdzie jest ich skarb. I tam jest ich serce. Dlatego są w stanie to zrobić. Ja znałem ludzi, którzy odeszli od Boga, bo Bóg im nie dał małżonka w czasie, w którym chcieli. Znam takie osoby. Obrazili się na Boga. Odeszli, są dzisiaj w świecie. Znam takie osoby. Głównie kobiety mają z tym problem. Dlatego podejrzewam, że wiecie, że tu jest kwestia rodzenia dzieci i tak dalej, tak? Więc bardziej się spieszymy gdzieś ten, że tak powiem, czujemy oddech czasu, tak? Na karku. Może tak być. To jest też kwestia, oczywiście wierzę, że Bóg naprawdę chce dawać nam wspaniałe małżeństwa, tak? Ale też weźmy pod uwagę to. Weźmy to pod uwagę. Ja jak się tylko nawróciłem, naprawdę modliłem się. Powiedziałem, Panie, chciałbym, ale jeśli, to dobrze. Jeśli by tak się zdarzyło, okej. Wierzę, że dasz mi łaskę. Tak? Graham Cook, on miał takie właśnie doświadczenie u siebie w kościele, to jest prorok Boży. Po całym świecie kościołów zakłada, naprawdę mąż Boży uznany. Właśnie miał takie przeżycia, opowiadał, ja słuchałem, kiedy dziewczyna nastolatka, mówi najpiękniejsza w kościele, przychodzi do niego jako do głównego lidera, mówi, pastorze, miałam spotkanie, Jezus mi powiedział, żebym nawet nie myślała o tych rzeczach. Nie dożyję swoich 21 urodzin. Męczeńsko po prostu uwielbię Boga. On mówi, zebrał starszych, modlili się, Duch Święty stąpił, zaczęli płakać. Potwierdzenie, mówi, okej. Potem młody chłopak przyszedł, następny z kościoła, to samo. Mówi też. I Bóg im nawet pokazywał ten rok, w którym oddadzą życie dla niego. Albo Stany, albo Anglia. Z tym, że on tak, tylko on mówi, że oni ma dużo, ale nie, oni, ich zbór ma misję w krajach, okej, tak? O to chodzi. O to chodzi, tak? Że oni po prostu byli powoływani do tych krajów, gdzie tam mieli stracić życie po prostu, tak? Dla Chrystusa. Ale generalnie, wiecie, to jest to, że im bliżej czasów ostatecznych, tym ilość krajów, w których to się będzie działo, prześladowanie będzie wzrastać. To jest oczywiste. I kiedy patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje w ogóle w Europie, to nie wiem, czy to wesoło to nie wygląda. Wesoło. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście coś takiego. Przed paru laty ktoś coś takiego zrobił, perspektywa Europy za 20 lat. Widział ktoś to z was, taką mapę? Jeśli chodzi o rodzaj ludności w tych narodach europejskich, zachodnich. W każdym tym kraju, to jest sprzed paru lat, w każdym tych krajów większość była muzułmanami. W każdym z tych krajów, Anglia, Niemcy, tam Holandię, te Francje, w każdym. To jest perspektywa. Może tak być, że będziemy otoczeni po prostu krajami muzułmańskimi. To się zaczyna dziać, tak? Także to jest bardzo ważne właśnie, żebyśmy mieli tą perspektywę królestwa, nie gubili tego, oczekiwali przyjścia Pana, bo jest nagroda. Jest nagroda dla każdego z nas. Jest ten wieniec. Ktoś wstawił, ja wczoraj tak spojrzałem, gdzieś na Facebooku taki filmik, co gdzieś zrobili animowany, ten moment nagradzania. Jest taka animacja gdzieś zrobiona, wiecie, że stoją ludzie i stoi Chrystus i on ich wzywa po imieniu, oni wychodzą, i korony dostają po kolei, tak? Jeden po drugim. Niesamowite. Niesamowite. Także chcę tak jakby... Mówię tak, powiem wam tak, że czuję, że naprawdę za mało jesteśmy nastawieni na wieczność. Za mało jesteśmy ugruntowani w wieczności. Za bardzo przywiązani do tego życia. Za bardzo. Za bardzo. To jest tak, słuchajcie, tamten Kościół był w stanie z radością przyjąć grabież ich mienia. Przyszli, zabrali im domy, wszystko im zabrali. I oni z radością to przyjęli, wiedząc, że mają w niebie dziedzictwo lepsze, niezniszczalne. Więc to jest to, o czym Jezus mówi, tak? Żebyśmy, gdzie jest nasz skarb dzisiaj? To jest takie pytanie. Gdzie jest nasze serce? O czym marzysz? Za czym tęsknisz? Tam jest twój skarb. To jest proste. Jak to zmienić? Zacznij myśleć o tym, co niewidzialne. Zacznij napełniać się słowem. Zacznij żyć życiem, kiedy czekasz na Chrystusa. Dobrze. Kończymy.